Otrzymaliście pozdrowienia. Jeszcze jedno chciałbym malutkie dołożyć. Od naszego zboru w Kozach Dolnych braterstwo prosili, aby was serdecznie pozdrowić. Dziękuję. Macie jeszcze trochę cierpliwości do słuchania? Bo mi jeden brat przed chwilą powiedział, wiesz, no jak będą ciebie słuchać, jak każdy zjadł. Coś w tym jest, kochani, ale tak już na poważnie. Chciałbym, abyśmy się na chwilę zastanowili nad tym, co bardzo dobrze znacie. No to ktoś może powiedzieć, to po co się nad tym zastanawiać? A jednak całe nasze życie chrześcijańskie składa się na przypominaniu, odnawianiu, utwierdzaniu, o czym wielokrotnie mówili bracia już dzisiaj na tej sali. Chciałem, abyśmy dzisiaj zastanowili się, i tak nazwałem rozważanie, przypowieść o czworakiej glebie. Dziękuję Ci bardzo. o czworakiej glebie. Czasami nazywana jest przypowieścią o siewcy, bo to ta sama przypowieść. Może nie powinienem tego mówić, ale jak ten temat, mam coś się nad nim zastanowić, to przypominają mi się moje bardzo młode lata. I nie tak daleko stąd, w Zębożycach, każde wakacje jako młody chłopak spędzaliśmy u Braterstwa Kozaków. I jako młody chłopak wędrowałem pomiędzy łanami zboża, które było praktycznie wyższe ode mnie. No teraz czasy się zmieniły, prawda? Teraz nikomu nie zależy na źdźble, na słomie, a zależy mu na plonie, który ma być osiągnięty. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Odczytajmy ten fragment na początek. Od 3 wersetu. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno 100-krotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha, powiedział Pan. Jest to taka jedna z niewielu przypowieści Jezusa, osobiście wyjaśniona przez Niego uczniom. Bo właśnie w tym samym rozdziale 13, w wersetach od 18 do 23, Pan Jezus na prośbę uczniom wyjaśnia im tą przypowieść. Jest jeszcze coś bardzo ciekawego, że ta przypowieść wspomniana jest aż w 3 Ewangeliach. Znajdziemy właściwie tą samą treść, z małymi różnicami w wytłumaczeniu jej. Znajdziemy w Ewangelii Marka, w 4 rozdziale od 1 do 9 i w Ewangelii Łukasza, w 8 rozdziale od 4 do 8. Wygłoszona, jakbyśmy to mogli powiedzieć, ta przypowieść spontanicznie przez naszego Pana. Ten 13 rozdział podaje, że nasz Pan wyszedł z domu, przyszedł nad brzeg jeziora, jezioro Genezaret, żeby, widząc ludzi, być bardziej dla nich komunikatywny, wsiadł w łódź, nieco odpłynął od brzegu, żeby po tej wodzie pięknie niosło się Jego słowo. Może gdzieś zobaczył akurat siejącego rolnika swoje zboże. Może ten charakterystyczny gest, wtedy siano na 2 sposoby. Albo ręcznie, z pięknym zamachem wiedzieć, gdzie to ziarno ma polecieć. Ale był też drugi sposób, które na zwierzę dawało się worek, odpowiednio z otworami, do tego worka nasienie, i odpowiednie kierowanie zwierzęciem gwarantowało równomierny zasiew zboża. Musimy również to wiedzieć, że większość mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego stanowili wieśniacy i pasterze bydła. Wykształcona elita, jak to zwykle bywa i w czasach nam współczesnych, gardziła masami. Ale słowa Pana Jezusa były w większości kierowane właśnie do tych prostych ludzi, którzy garnęli się do Niego, no czasami nawet z prostych, prozaicznych powodów, jak Pan Jezus sam mówi, aby się najedli chleba. Bo chleb to nie to, co dzisiaj. Ten chleb to był trudny do zdobycia. Chociaż w Galilei było wiele miasteczek, a nawet dwa duże miasta były, Seforis i Tyberiada. Ale jednak większość jej mieszkańców Galilei stanowiła ludność wiejska. Przypowieść ta ilustruje metodę wyszukiwania klas ludu Bożego przed wiekiem tysiąclecia. Rzucenie ziarna i za każdym razem jest to samo. Pozostawienie go tam, gdzie zostało rzucone, w jakim celu? Albo żeby urosło, zakiełkowało, wzeszło i wydało plon, albo co? Obumarło. I to chyba jest bardzo ważna lekcja dla nas. Bo z nami też tak się może stać, co braci moi przedmówcy już przed tym ostrzegali. Albo będzie plon, albo będzie, nazwijmy to po ludzku, zmarnowane życie. Nasieniem jest prawda o Królestwie. Siewca to Jezus, apostołowie, 70 uczniów i wszyscy pozostali aż do dzisiaj, ale z bardzo ważnym zastrzeżeniem. Siejący to samo ziarno. Nie podobne ziarno, ale to samo ziarno, które rozpoczął siać nasz Pan. Myślę, że jest to bardzo ważne. Ja już nie mówię współczesnym językiem o modyfikowanym ziarnie, o GMO, o skażeniu i tak dalej, i tak dalej. To już nie, zostawmy to naszemu współczesnemu czasowi. Gleba to stan serca każdego słuchacza. Plon to charakter. Tak jak bracia również na to dzisiaj zwracali uwagę. W każdym jednym z wykładów była mowa, że wyznacznikiem naszego związku z Bogiem Ojcem jest rozwój naszego charakteru na podobieństwo mistrza. Ten plon, charakter rozwinięty w wyniku tego siania i przetwarzania potem lub brak takiego rozwoju zależy od rodzaju gleby. Charakter podobny do Chrystusowego jest jedynym biletem do Królestwa. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, a 1 do 3, mamy o tym wspomniane w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 9 wersecie. Kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale tutaj jest napisane, kto nie ma ducha, a ty mówisz o charakterze. A jak mówimy o kimś, kto jest na przykład porywczy, nerwowy, wszystko go zdenerwuje zaraz, czy nie mówimy, że jego duch zareaguje w taki czy inny sposób? Co jest również bardzo ciekawe w tej przypowieści? Ile jest rodzajów gleby, kochani? Ile? 4 rodzaje gleby. Ktoś nie chcecie współpracować ze mną dzisiaj. Chyba ten brat miał rację. 3 złe rodzaje gleby, a tylko 1 dobra. Z czego wniosek? No taki prosty, ludzki wniosek. Analiza matematyczna. Że większość głoszenia prawdy o królestwie w obecnym świecie nie przynosi efektu, lecz marnuje się. Gdyż prawda przynosi plon tylko w pewnym rodzaju serc. Spróbujemy więc zagłębić się nieco do tej przypowieści. Czwarty werset tego 13 rozdziału mówi tak. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Powiedzielibyśmy tak, no najgorszy rodzaj gleby, na której ziarna nie zdążyły nawet zapuścić malutkiego korzonka, bo od razu wydziobały je ptaki. Ale zadajmy sobie inne pytanie. Czy to znaczy, że gleba ta pokazuje najgorszych ludzi? Nie. To nie ten sposób artykułowania. No, na pewno są najgorsi pod względem efektów dla radosnej nowiny wieku Ewangelii, bo nie ma żadnego efektu. Ale czy także pod każdym innym względem? Zacznijmy od wyjaśnienia samego Pana w wersecie 19. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. W wersji Ewangelii Łukasza dostrzegamy dodatkowy szczegół. Jest on zawarty w 8 rozdziale, 12 wersecie. Tam Pan Jezus tak to mówi. Aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Trochę dziwne słowa. Tak jakby już od razu założone, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Ale o tym może później. Spróbujmy zsumować te dwa wersety. Czyli ci, którzy są zobrazowani do tych, którzy sieje się na drodze, słuchają, nie rozumieją, przychodzi diabeł i zabiera ziarno, w wyniku czego nie wierzą i nie zostają zbawieni. Jakby naturalna kolej rzeczy. Ale teraz rozważmy główny problem tej gleby. Przypomnę, posiani na drodze. Zdecydowana większość rodzaju ludzkiego. Co ciekawe, to wcale nie oznacza, że jest zły stan gleby. Tu nic na ten temat nie mamy wspomniane. Czy też, że ona jest płytka. No, weźmy pod uwagę tamtejsze drogi. Nie nasze super drogi ekspresowe, utwardzane wiele warstw, nawożonych, układanych, kolejne ugniatane, żeby w końcu na wierzchu było to, co nam jest w tym momencie potrzebne, jadąc nawet tu do was, kochani, na konwencję. Bardzo ładnie się jedzie teraz. Ale to nie tamtejsze drogi. Tam droga nawet nie musiała być traktem bitym, chociaż za czasów Cesarstwa Rzymskiego, które stworzyło wiele różnych ciekawych usprawnień, z których korzystamy do dziś, między innymi pocztę kurierską, polegało to na tym, że te drogi były bite i umożliwiały w łatwy sposób dostarczanie przesyłek. Ale spotkałem też przy analizie tej przypowieści, że to może być niekoniecznie droga ściśle oddzielona, brzeg, bo my byśmy powiedzieli fosa i zaraz tam jakieś pole czy jakiś teren, areał uprawny. Bo może to być też tak i wtedy używane jest w tym sformułowanie słowo ścieżka, dróżka zamiast droga. I wtedy byłoby to tak, że jest wielkie pole i ludzie wydeptali w różnych kierunkach ścieżki do przejścia. Spotykacie, kochani, takie... No nawet urząd zrobi chodnik, ale człowiek idzie na skróty. I potem jest wydeptana trawa i tam już nic nie chce rosnąć. Może tak. Jest twarda ta droga, udeptana przez ludzi lub ujeżdżona przez pojazdy i cokolwiek się na niej posieje, będzie tak po prostu leżało. Nie wniknie w twardą powierzchnię, by zapuścić korzeń, lecz stanie się łupiem ptaków lub wyschnie. Oto prawdziwy stan tej ziemi. Ludzie o sercach jak ubita droga. Niekoniecznie są źli, twardzi, nieczuli, pełni zła. Chociaż tacy też tam będą w tej grupie ludzi. Ich główny problem to brak reakcji na prawdę. Obojętność, brak zainteresowania. Oni nie rozumieją prawdy. Nie widzą potrzeby dla nich w swoim życiu, ani jej znaczenia dla nich. Mogą jej słuchać. Nie są przeciwni. Ale ona nie robi na nich żadnego wrażenia. Czyli innymi słowy, nie wnika w nich. Nie wzbudza do osobistego zainteresowania. Nie przykuwa uczuć ani myśli. Nie jest im bliska, nie chwyta za serce, nie zachwyca, nie fascynuje i nie pociąga. Ich uwagę bardziej przykuje coś, co może pomóc im w interesach. Pozwoli zarobić pieniądze, spędzić gdzieś mile czas, pojechać w ciekawe miejsce na wczasy lub podnieść poziom życia, na przykład nowy telewizor, nowa komórka, najnowsza, w tym roku wyszła, muszę ją mieć. A może sadzonki nowe do ogrodu, a może ciuchy nowe, bo trzeba coś zmienić w szafie, która i tak pęka w szwach. Co tak mocno ubiło ich serce? Zazwyczaj nie oni sami osobiście, bo nie zdążyliby w swoim życiu. Zrobiły to pokolenia ich przodków. A oni jedynie otrzymali ubite serce w genach. Nawet jeżeli ktoś taki przez chwilę pomyśli, no może dobrze byłoby nieco zbliżyć się do Boga i zainteresować się tym, co On ma do powiedzenia, to zwykle odkłada to na jakiś późniejszy czas. I zanim do czegokolwiek dojdzie, codzienne życie i jego sprawy, to te ptaki wydziobią ten odruch ku Bogu, bo ziarno upadło tylko na serce, a nie do jego wnętrza. Taki jest stan ogromnej większości ludzkości, przyszłej klasy restytucyjnej, jak my to tak ładnie nazywamy, która w tym życiu nie przyniesie żadnych owoców pod kątem Królestwa, jak wyjaśnia to Ewangelia Łukasza 8:12. Nie uwierzą i nie zostaną zbawieni. Tu, teraz, dziś. Do nich nie odnosi się, nieefekcjonalnie odnosi to, oto teraz czas przyjemny, oto teraz czas zbawienia. To nie ma tej relacji, tej zażyłości. Jaka dla nich nadzieja? Co może zmiękczyć ich kamienny stan? Oczywiście pług ucisku. Tak, by najpierw przeorać twardość ich serca, z powodu którego nie mogą teraz wydać dobrego plonu. Czasami bracia mówią, rozmawiają z wieloma ludźmi i nic do nich, mówią, nie dociera. No bo jak są tym obrazowym i posianymi na drodze, to nic się z tym nie da zrobić. 5-6 werset zawiera opis innego rodzaju gruntu. Inne padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły. Ten poprzedni rodzaj nic się nie zdziało. Po prostu albo ptaki, albo zasuszone ziarno. Tutaj szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka, ciekawy argument, a gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. Mało, trochę realii. Gruntu skalistego i wręcz odkrytych bazaltowych wzniesień w górnej Galilei jest szczególnie dużo. Zwłaszcza w okolicach Kafarnaum, gdzie, jak się wydaje, była wygłoszona ta przypowieść. Osiewcy, nie mogąc zapuścić na cienkiej warstwie gleby korzeni, bo jest jej za mało tej gleby, całą swoją energię wschodząca roślina szybko, zbyt szybko kieruje na szybki wzrost w górę. Pismo Święte mówi, powschodziły szybko. Nie tak jak tamto. Ale zgubne skutki tego szybkiego wzrostu przy równoczesnym braku korzeni nie dają na siebie długo czekać. Wystarczyły pierwsze promienie silnego izraelskiego słońca i nie ma zapasu wilgoci w glebie, bo nie ma tej gleby wystarczająco dużo, a więc roślina obumiera. I znowu zaczynamy od wyjaśnienia samego Pana. Tym razem wystarczy sam Mateusz. Wersety 20 do 21 mówią tak. Czyli słuchają, jak ci pierwsi, ale dodatkowo z radością przyjmują i szybko dają wzrost. Ale nie mają korzenia, więc w niekorzystnych warunkach obumierają. Przewaga tej grupy nad poprzednią jest taka, że po wysłuchaniu słowa poszli dalej. Przyjęli je, a ono zapuściło korzeń w ich sercu i jakoś wpłynęło na ich życie. Klasa ta skupia się jednak tylko na jednej, tej radosnej dla ziemskiego człowieka stronie życia dzieci Bożych. Tej radosnej perspektywie zbawienia, ale bez gotowości ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z byciem dzieckiem Bożym. No można by użyć takiego sformułowania, że są bardziej fanami Jezusa niż Jego naśladowcami. Nie przyjmują do wiadomości, że pomiędzy radosnymi momentami a ostatecznym zbawieniem są jeszcze pokusy, z którymi trzeba walczyć i je pokonywać. Nie rozumią, że w życiu pojawią się różne próby i doświadczenia, które można przeżyć, przetrwać tylko dzięki mocnemu trzymaniu się Boga i Jezusa. Nie rozumieją, że czasem trzeba odciąć prawą rękę lub wydłubać prawe oko. Nie rozumią, że trzeba iść za Jezusem pod prąd. Nie rozumieją, co się wokół nas dzieje. Nie rozumieją, że trzeba czasami skoczyć w ciemną studnię, której dna nie widać, a może w ogóle go tam nie ma. A jedyną przesłanką, że tak trzeba zrobić, jest to, że jest obietnica Boga i Jezusa, że jeżeli będziemy wierni, Bóg nie dopuści na nas doświadczenia ponad nasze siły i że wszystkie rzeczy, i te przyjemne, i te mniej przyjemne, szczególnie dla starego Adama, wspólnie będą działały dla naszego duchowego dobra. Ta klasa nie zdaje sobie jednak z tego wszystkiego sprawy i gdy pojawiają się takie trudności, zobrazowane tu w tym przypiekającym słoneczku, rezygnuje i umiera dla Boga. Nie ma jednak żadnej innej drogi jak do rozwoju charakteru, jak droga cierpień i prób. Biblia mówi, że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa. Jak wiele, to nie jeden. To jest tak, jakbyśmy, ktoś by próbował napisać scenariusz swojego życia. Że tu to takie doświadczenie, tam to inne. Nie. Wtedy nie pozostawiamy woli Bożej na pierwszym miejscu, tylko próbujemy coś sami z tym zrobić. A lista tych ucisków jest różna. Kochani, patrzę na was. Jesteście w różnym wieku. Dużo już przeszliście ucisków? A były takie, że wydawało się, że już się nie da? Że już koniec? I Pan Bóg posłał anioła, który przyszedł. Tym aniołem był jakiś brat, jakaś siostra. Był telefon, był list, był mail. I poczuliście, że żyjecie na nowo? Bo Bóg wie, który jest ten moment ponad możność waszą. Nam się wydaje, że się już nie da. Ale Bóg jeszcze wie. Jezus wyjaśnia, że problemem tej grupy jest powierzchowność. Czyli zaraz pod powierzchnią chrześcijańskiej ogłady jest twarda skała. Chcieliby mieć Chrystusa, jak On głaszcze ich po policzku. Ale nie chcą Go, gdy ich smaga. Idą za Panem, gdy im daje, błogosławi. Ale nie mogą wierzyć w Boga, który zabiera, jak nie umią sobie wytłumaczyć, dlaczego, Panie, zabrałeś. Mogą błogosławić Pana, gdy ich wzbogaca. Ale zupełnie nieznana jest im wiara Hioba, który potrafił powiedzieć, że Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Jego błogosławione. Grupa osób przedstawiona w tego rodzaju glebie to ludzie, którzy przyszli do Jezusa, ale w specyficzny sposób i nawiązali z Nim relacje. Przyszli, ale nie przyszli jako ci spracowani i obciążeni walką z grzechem, której nie potrafili wygrać, bo takiej walki nigdy nie prowadzili. Nie przyszli, nie przeżyli też prawdziwej pokuty, od której zaczyna się powrót do Boga przez Jezusa. Są jak ludzie, którzy zostali uleczeni, zanim zrozumieli, że są chorzy. Albo inny przykład. Jak nadzy, którzy zostali ubrani, zanim poczuli, że są nagimi. A pamiętamy, kiedy pierwszy człowiek zrozumiał, że jest nagi? Jak zgrzeszył. Wcześniej tego zrozumienia w nim nie było, bo były inne relacje z Bogiem. Jak wtedy ktoś taki może ocenić to, co dostał, skoro nawet tego nie pragnął, a dostał? Trzecia grupa ludzi. Siódmy werset o tym mówi. Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. I znowu zaczynamy od wyjaśnienia przez Pana Jezusa. Werset 22. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Tak z reali agrotechnicznych, to ziemia w tym przypadku okazuje się dużo lepsza niż ta wcześniej. Bo coś na niej rośnie. pszenica, ta obrazowa pszenica i ciernie. W Izraelu ciernie rosną na dobrej glebie. One są tak sprytne, że na kiepskiej glebie nie będą rosły. Problem polega na tym, że ciernie rosną szybciej niż pszenica i zaduszają pszenicę. Spotkałem takie tłumaczenie, że te ciernie, ostre, prawie cierniste chwasty potrafią stanowić istną plagę dla rolników znad jezioro Genezaret. Niektóre okazy tych chwastów osiągają wysokość 2 metrów i odznaczają się nieprawdopodobnymi możliwościami wegetowania w najtrudniejszych warunkach. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Te ciernie nie są tak od razu widoczne. Tu analogia pewna do innej przypowieści naszego Pana, że jak wzrosła pszenica, to pokazał się i chwast. Ale nie mówimy o tamtej przypowieści. Tutaj ten chwast mógł być pielony na 2 sposoby. Jeżeli był ucięty, a nie wykorzeniony, to pozostawił po sobie ślad. I z tego korzenia chwasta wyrósł nowy chwast, który miał te same predyspozycje do wzrostu, co jego poprzednik. Gdy porównamy zapisy wyjaśnienia Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, to zauważymy, że wymieniają one w sumie 4 różne rodzaje cierni, które gaszą ducha poświęcenia. Mamy zanotowane o tym 13 rozdział 22 werset, Marek 4:18-19 i Ewangelia Łukasza 8:14. Pierwszy rodzaj ciernia to troski tego świata. No, jakby sobie to przybliżyć. Codzienne życiowe sprawy. Jakbyśmy porównali to z Panem Jezusem, jego wypowiedzią w tej samej Ewangelii, 6 rozdział, 31 werset, to Pan Jezus powiedział wprost: nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym się będziemy przyodziewali. A niektórzy, biorąc dosłownie, mówią: no to Panie Boże, jak tak Twój Syn powiedział, to ja nic nie muszę zrobić, a Ty za mnie zbawienie zrobisz. Czy to aby o to chodzi? Nie. Nie przykładajcie nadmiernej wagi do codziennych spraw. Drugi cierń to łuda bogactwa. Przy czym większym problemem jest nie samo posiadanie bogactwa, co ich pragnienie, dążenie do ich zdobycia i związane z tym pułapki. Jak sięgniemy do Ewangelii Marka, 10 rozdział, 23-24 werset i 1 Tymoteusz 6:10, to znajdziemy tam wypowiedź Pana, biorąc z Ewangelii Marka: wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Pan Jezus od razu na to przerażenie uczniów odpowiedział im o tym w innej formie, żeby bardziej to mogli zrozumieć. Zaciekawił mnie, kochani, ten zwrot, który tu jest: wówczas Jezus spojrzał dookoła. Zastanowiłem się, czy to ma jakieś znaczenie. Czyli z jednej strony można powiedzieć: zobaczył kogo? Samych biednych. To by można tak raz powiedzieć. A może zobaczył pojedyncze osoby tych bogatych, którzy też szli, ale być może oni stali nieco z boku. A może wy znajdziecie jakieś wytłumaczenie dla tego zwrotu Pana Jezusa, to bardzo chętnie bym o tym usłyszał. pierwszym liście do Tymoteusza 6:10 zapis apostolski jest taki: albowiem korzeniem wszelkiego zła jest, są pieniądze? Nie ma tam słowa pieniądze, tylko chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się niektórzy, zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. Jezus powiedział też takie dziwne słowa. Nawet dzieciom się o tym tłumaczy, one to nie bardzo umieją zrozumieć, że łatwiej wejść wielbłądowi przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Problemem jest co? To tak zwane ucho igielne. Jak dziecko próbuje zrozumieć, czy to igła i wielbłąd, no to nie ma żadnego porównania. Ale przecież wiemy, że pod nazwą ucho igielne była mała furtka zamykana po zamknięciu bramy po zmierzchu, która jedyna była możliwa jako droga wejścia do miasta. Ale objuczony wielbłąd, wysoki, z bagażami, żadną miarą nie mógł tam wejść. A przecież, żeby mieć wielbłąda objuczonego i chcieć wejść do miasta, to trzeba było być bogatym. I trzeba było zrobić kilka czynności. Zdjąć bagaż, nakłonić wielbłąda na kolana, żeby on nawet jakby przeczołgał się i przenieść ten bagaż na drugą stronę. Nie ucho igielne z igły, tylko to nazwa specyficzna tej bramy. Jeżeli ktoś bogaty w dobra tego świata pragnie i wyczekuje królestwa, daje tym dowód prawdziwej miłości do prawdy i sprawiedliwości, może nawet większy niż biedny. Wspomniałem na początku, że Pan Jezus mówił: a chodzicie za mną, żeby się najeść chleba. Pamiętacie, braterstwo, taką pieśń? Hen daleko tam, ja mam pałac, tam poza górami. Pamiętacie tą pieśń? O czym to mówi? To może dlatego tu jesteście, bo tam dostaniecie pałac. Tak? Nie wierzę w to. To nie chodzi o ten pałac literalny, tylko chodzi o całkiem coś innego. I tak było z ludźmi, którzy szli za Panem Jezusem. Nie mieli nic. Przykładem było prosto, jak Pan Jezus skończył swoje kazanie, no to oni owinęli się w swoje szaty i pozostawali w tym miejscu, czekając do następnego. A co Pan Jezus powiedział? No popatrzcie, takich tu dużo i to dajcie im jeść. Pamiętacie, kochani, jak to było potem? Że z tego maleństwa zrobił się prawdziwy cud. I wszyscy byli nasyceni i jeszcze zostało 12 koszów odpadków. Bo niektórzy tak to tłumaczą, odpadków. Nie, nie, to nie były odpadki. Ułomki. Czyli, bo chleb w Izraelu nie kroi się nożem, tylko się łamie. Co możemy sobie najlepiej wytłumaczyć w czasie ostatniej wieczerzy. Kiedy chleb, maca, wypieczona według zwyczaju żydowskiego, jest łamana. Tam nóż do tego nie jest potrzebny. Praktyka życiowa pokazuje, że czasami jest tak, że ci bardzo pokrzywdzeni dotąd walczą o swoje prawa, aż je dostaną. A potem czasami są gorsi niż ci, którzy wcześniej rządzili. Takie są realia, które czasami koło nas się dzieją, ale bez komentarza więcej. Trzeci rodzaj ciernia. Pożądanie innych rzeczy. To, czego jeszcze nie mamy, a widzimy, że inni mają. I takie typowe dla człowieka, który nigdy, ale to nigdy nie jest zadowolony z tego, co ma. Tylko, jak to się nazywa, kochani? Że apetyt rośnie w miarę jedzenia. No coś słyszę, ale bardzo mało, kochani. Jedzenia. Myślę, kochani, że wieczne wzdychanie i narzekanie na nasz los niszczy nasze zdrowie fizyczne i duchowe. Bo co się gubi? Gubi się cichość, cierpliwość, uprzejmość, miłość braterska. Traktujmy nasz stan posiadania jak pogodę. Chyba to jest dobre stwierdzenie. Mamy wpływ na pogodę? No nie, jadąc tu do was, kochani, w sobotę, to mieliśmy przegląd wszystkiej pogody, jaka możliwa, z wyjątkiem zimowych wersji. Łącznie z piękną, z nasyconą niesamowicie barwami tęczą, która zachwycała i kierowała naszą myśl do tego, który to stworzył i pokazał pierwszy raz. Więc jeżeli będziemy traktować nasz stan posiadania jak pogodę, to nie będziemy narzekać, bo my pogody zmienić nie możemy. Czwarty rodzaj ciernia. Rozkosze lub przyjemności życia. Czyli to, co się podoba ciału. Niekoniecznie grzeszne rzeczy. Choć oczywiście przede wszystkim one, zgodnie ze słowami apostoła Pawła, Rzymian 8:13, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Dzieje się tak wtedy, gdy naszą wolą kontrolują pragnienia typowe dla cielesnego człowieka, z których przecież zrezygnowaliśmy. Nie oznacza to, że musimy rezygnować ze wszystkiego, co przyjemne dla starej ludzkiej natury. Oznacza tylko to, że zaspokajanie tych pragnień nie może być czynnikiem kontrolującym w naszym życiu. Nie może być dominantem. Z tych rzeczy, na przykład udogodnień. Wyobrażamy sobie, kochani, kuchnię bez zmywarki, a może łazienkę bez pralki. Czy zgodziłybyście się, nasze kochane siostry, wrócić nad brzeg stawu czy potoku i praczką tą zwykłą próbować wyprać? Ja wiem, że może niektóre z was tak jeszcze to robiły kiedyś. Ale czy teraz byście tego chciały? Nie. Czy to znaczy, że to jest złe? Nie, bo to skraca czas, rozwój, korzystamy ze zdobyczy techniki. Tylko pytanie, w jakiej mierze? Ile czasu na zdobycie tych zdobyczy techniki zajmuje nam w życiu każdego dnia? Mateusz 6:19-21. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie muli rdza niszczą i gdzie złodzieje wyłamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Jakbym tu w tym momencie skończył, brakowałoby nam, kochani, czegoś? Tak, tego, co Pan Jezus podsumował. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Ósmy werset. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne 100-krotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Pytałem kiedyś braci, czy jest to możliwe, żeby wydać taki plon. Żeby z jednego ziarenka powstało 60 ziarenek albo nawet 100. No doświadczeni rolnicy powiedzieli mi, że nie. Tak uwierzyłem, ale potem zacząłem szukać dalej. I okazuje się, że na terenach Palestyny takim normalnym plonem to był 10-krotny plon. Czyli z jednego zasianego ziarna powstawał kłos, który zawierał 10 ziarenek. Duży zysk, mały zysk? No taki sobie byśmy powiedzieli. Jeżeli chodzi o ziemię galilejską, to z tym mieliby problem. Ale była taka specyficzna miejsce w Izraelu. Pamiętacie, braterstwo, jak się nazywało to miejsce? Dolina Jordanu. Zapis pierwszy znajdziemy w Księdze Rodzaju, 26 rozdział, 12 werset. Ale możemy go też znaleźć w proroctwie Amosa, 9 rozdział i 13 werset. Ta dolina przynosiła plony stukrotne, a więc dobre. Jednak na przeciętnym obszarze Palestyny nie było to możliwe. Ale o co chodzi? Jeżeli porównamy ten stukrotny, 60-krotny, 30-krotny plon, to Pan Jezus mówi o dobrych plonach. Dlaczego to jest tak ważne, warte podkreślenia? Kochani, bo tu chodzi o nas. Pan Jezus nie chce nas zdołować, tylko chce nas napełnić nadzieją. I dlatego te trzy przykłady podaję, które każdy jeden jest dobrym plonem. No potem może trzeba się zapytać, ile ja przyniosłem. Ile mi się udało przynieść plonu. Od czego zależy wielkość naszego plonu? Od naszej miłości do Boga. Od tego, że im bardziej Go kochamy, tym więcej jesteśmy w stanie zrobić, żeby się Mu przypodobać. Pan Jezus powiedział tak prosto. Ja zawsze czynię to, co się mojemu Ojcu podoba. Pamiętacie, braterstwo, taką wypowiedź naszego Pana? A jak jest z nami? Niech sobie każdy odpowie sam. Czy są dni pewnego uniesienia, euforii? Jak to bracia niekiedy mówią, przyjechałem na konwencję, naładowałem akumulator, ten obrazowy akumulator, i starczy mi na... Niektórzy mówią, aż do następnej konwencji. No to nie wiem, jak będzie teraz po tej konwencji. To ile by to musiał być naładowany ten akumulator, kochani, żeby starczył do następnej. Następna to chyba w Krakowie. Tak? W Krakowie tak to chyba wygląda. Czyli już blisko. Czyli może nam starczy. Spróbujmy teraz przeanalizować wypowiedzi naszego Pana w tych trzech Ewangeliach mówiące o tym przynoszeniu plonów. Porównajmy te wyjaśnienia. Ewangelia Mateusza, 13, 23 werset mówi, że posiany na dobrej ziemi słucha słowo i rozumie je. Ewangelista Marek mówi, słucha i przyjmuje je. Jest już różnica? Już jest różnica. A Ewangelista Łukasz 8:15 mówi tak, że szczerym i dobrym sercem słyszą i zachowują i w wytrwałości wydają owoc. Które jest najobszerniejsze sformułowanie? Ostatnie. Wydaje się, że najbardziej obszerne z komentarzy. Co jest ciekawego? Każdy z nich dodaje coś ważnego, co pomijają inni. Skojarzyło mi się z tym, że na mocy dwóch albo trzech świadków niech będzie każde słowo. Mateusz zwraca uwagę na podstawową potrzebę słuchania ze zrozumieniem treści, jaka została zamierzona przez mówiącego. Dlaczego to jest ważne? No bo wielu słucha, ale wyciąga inne myśli od tych, jakie są zawarte w słuchanej bądź czytanej treści. Jezus zwraca na to uwagę w Ewangelii Łukasza 8:18. Baczcie więc, jak słuchacie. Jaki macie stan serca, bo samo słuchanie nie wystarczy, by usłyszeć to, co rzeczywiście jest mówione. Każdy z nas musi się zapytać, czy słuchasz, czytasz po to, by dowiedzieć się, co Bóg ma do powiedzenia, by poznać prawdę, czy też po to, by znaleźć coś na poparcie swoich tez, które powstały niezależnie od Słowa Bożego. A ty jedynie szukasz biblijnych argumentów na ich poparcie. A może powiedzieliśmy coś, co okazało się błędem i teraz jest problem, jak z tego wyjść. Ewangelista Marek podaje słucha i przyjmuje. Pod tym pojęciem słucha, myślę, ma na myśli to samo, co Mateusz. Słucha z właściwym zrozumieniem treści, po czym przyjmuje to w podanej formie, nawet jeśli z jakiegoś powodu nie podoba się to staremu Adamowi. To jest to prawda, bo to Bóg przekazał. Łukasz podaje najwięcej szczegółów. Najpierw wspomina o słuchaniu szczerym i dobrym sercem. Bóg przewidział prawdę tylko dla tych o dobrym sercu. Człowiek o dobrym sercu woli stanąć po stronie prawdy, człowiek o złym sercu woli, żeby to prawda stanęła po jego stronie. Niby cała różnica, ale jaka wielka. Na koniec Łukasz dodaje, że osoby takie w wytrwałości wydają owoc. O tym też już dzisiaj bracia mówili. Z czym nam się kojarzy wytrwałość, cierpliwość? Z czym? Że to tak prozaicznie pstyk i już jest? Nie. To nigdy ten gest nie jest związany ze słowami cierpliwość i wytrwałość, bo czego brakuje? Czasu. Długiego, nawet wieloletniego okresu czasu, aby wypracować te wspaniałe cechy cierpliwości i wytrwałości. Owoce. To już również było tutaj cytowane. List do Galacjan, 5 rozdział. Owoce ducha to. I apostoł wymienia piękną galerię wspaniałych cech. Kochani, zbadajmy samych siebie. Jaką jesteśmy glebą? Co robimy? Powtórzę. Samych siebie. Bo to tak jak i bracia też już mówili, to najłatwiej to by było tego brata powiedzieć, jaką on jest glebą, albo ta siostra, jaką ona jest glebą. Nie, tutaj nic takiego nie ma. Każdy z nas musi przeanalizować samego siebie. Jaką ja jestem glebą? No dobrze, ale co dalej? Zapytajmy się, jaki owoc, plon przynosimy. Czy chociaż 30-krotny? Przypomnę, to jest bardzo dobry plon, ale niżej Pan Jezus nie podał. Tak w domyśle może by to znaczyło, że niżej to by było, może się mylę w tej wypowiedzi, że to byłoby za mało, chociaż wspomniałem, że na tamtejszym terenie nawet 10-krotny plon to było na terenie Galilei dobry efekt do uzyskania. Nie mówimy o środkach nawożenia, przygotowania, ochrony roślin i tak dalej, bo to wszystko są zdobycze trucizn współczesnych nam. To teraz tak kombinują wszyscy, a w końcu wszyscy to jemy i nie wiadomo po czym rośniemy. Tam było inaczej. Wspomniałem w czasie rozważań na proroctwo Amosa. 9 rozdział, 13 werset. Czy ktoś z braterstwa pamięta, co tam jest napisane, tak bez zaglądania do pisma? Oto nadejdą dni wyrocznia Pana, gdy będzie postępował żniwiarz, w domyśle zaraz za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno. Z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą w niego opływać. To do tamtych czasów? Nie. To jest przed nami, kiedy ziemia będzie rodziła o wiele więcej niż przy współczesnych wszystkich metodach agrokultury można osiągnąć. Bo Bóg będzie błogosławił, ale tu rodzi się ostrzeżenie. Jak ziemia zacznie tak rodzić, to dla nas jest już, czy będzie dla nas już za późno. Taka jest prawda, takie są realia. Trzymaj, co masz. Mamy napisane na tym wspaniałym wersecie. Trzymaj, ile udało się nam osiągnąć w rozwoju charakteru do tego momentu. Ile nas to kosztowało. Pamiętaj, ile trudów, zachodu kosztowało każdego z nas osiągnięcie jakiegoś stopnia w rozwoju charakteru. I nie stać nas, kochani, żeby to zmarnować. Pan Bóg sobie poradzi. Pan Bóg powołuje klasę, nie jednostki. Pan Bóg znajdzie zastępstwo za mnie, za ciebie, bracie, za ciebie, siostro. Ale z tą koroną to już nic się nie stanie dla nas, tylko dla tego kogoś, być może ktoś z poświęcających się nowych naśladowców Jezusa zabierze naszą koronę. Ale stanie się to wtedy, kochani, jak my przestaniemy się starać. Jak nie będziemy robić tego, trzymaj, co masz. Nie wywyższajmy naszej skromności, bo tak jak brat wspomniał, wywyższanie samoskromności to jest bardzo ładnie, subtelnie zakamuflowana pycha. Jaki to ja jestem skromny. Kiedyś przeczytałem taki przykład, że ktoś był tak bardzo skromny, że sprawił sobie opaskę na rękę, na niej kazał napisać I am second, czyli jestem drugi. No i ktoś go się pyta, co tam jest? No jestem drugi, po Bogu. A ten ktoś odszedł na chwilę, wrócił. O, jak ty wyszedłeś wysoko. Czy to była skromność? Nie. To tak się komuś wydawało, że ma. Czytaliśmy wspaniały tekst Manny, kochani, dzisiaj. Jakby się ładnie złożył w całość z wszystkimi rozważaniami dnia dzisiejszego. Co człowiek sieje, to też zbierać, czy też rządź będzie. Siejmy w nas, w nasze serca, nie na serca, ale w serca, nasienie królestwa. To cudowne królestwo zagwarantowane cudowną krwią Syna Bożego, który cierpiał, święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników. Przyniósł życie samym sobą. Rzeczywiście żył, rzeczywiście umarł i Bóg go wzbudził dnia trzeciego. Kochani, dałby Pan, żeby i nas wzbudził, czego wam serdecznie życzę, sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.